Pokój, braterstwo. Również i ja chciałem złożyć siebie miły obowiązek. Zbór ludu Pana w Kozach, jak również mój tato, przesyła bratnie chrześcijańskie pozdrowienie tutaj do uczestników konwencji. Dziękuję. Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, kochani młodzi, którzy umiłowaliście prawdę Chrystusa i jesteście z nami. Myślę, że Pan Bóg patrzy na to i docenia to. Docenia to w waszej młodości, to, że zostawiliście wszystko, przyjechaliście tutaj na konwencję i jesteście w tak miłej, bratniej społeczności. A teraz pozostaje wiara, nadzieja i miłość. Chciałem mówić o nadziei. Czym jest nadzieja? Uczucie obudzające się w nas, w oczekiwaniu pożądanego dobra, spodziewanie się, oczekiwanie, ufność, otucha. I gdy spojrzymy do Pisma Świętego, to słowo jest użyte 120 razy. Prawdę mówiąc, trudno jest mówić o uczuciu, wyrazić go słowami. Nie jest rzeczą łatwą mówić o jakichś uczuciach, o wierze, o nadziei czy o miłości, powiedzieć to słowami. Zastanówmy się, jaka jest nadzieja ludzi? Ludzi, którzy nie znają prawdy. Nie znają prawdy, nie znają Chrystusa. Jedni pokładają ufność w inwestowaniu, może w grach liczbowych, bo widzimy to, jak jest czasem losowanie, jest duża pula nagród, to każdy liczy na to, że ma nadzieję, że wygra, że on zgarnie tą pulę. Taka jest nadzieja ludzi. Inni mają nadzieję w inwestowaniu w fundusze emerytalne, może wykładają wiele wysiłków, aby zdobyć karierę, na przykład sportową, za wszelką cenę, kosztem zdrowia. Inni może pokładają nadzieję w lepszym życiu może w innym kraju, w innej społeczności, w bogactwie. I właściwie, gdy wymienimy tą nadzieję ludzi, to na tym można skończyć. Ale gdy zaglądniemy do Słowa Bożego, to w Piśmie Świętym jest wiele mężów Bożych, z których możemy czerpać lekcje dla siebie. Mojżesz. W drugiej księdze mojżeszowej, czwarty rozdział, 19 werset. I rzekł Pan do Mojżesza w ziemi Madianitów: idź, wróć do Egiptu, bo zmarli wszyscy mężowie, którzy czyhali na Twoje życie. Wziął tedy Mojżesz swoją żonę i swoich synów, wsadził ich na osła i wrócił do ziemi egipskiej. Wziął też Mojżesz laskę Bożą do ręki. Wyobraźmy sobie taki widok. Mojżesz, który 40 lat właściwie ułożył sobie swoje życie. Tak jak my może ułożyliśmy sobie życie, wybudowaliśmy dom, mieszkamy spokojnie. I po 40 latach Mojżesz decyduje się, pokłada ufność w Bogu i właściwie całe życie Mojżesza jest podporządkowane wyzwoleniu narodu izraelskiego z niewoli. Czy nasze życie też jest tak podporządkowane Chrystusowi? Temu, że poświęciliśmy się? Temu, że uczyniliśmy z Bogiem przymierze, może 50 lat temu, może mniej. Powiedzieliśmy: oto idę, o Boże, aby czynić wolę Twoją świętą. Tak, Mojżesz wziął swoją żonę, synów i udał się do Egiptu. Zostawił wszystko, kładąc ufność w tym, że wyzwoli ten naród. Czy nasze życie też jest podporządkowane Chrystusowi? Zadajmy sobie takie pytanie. Drugi mąż Boży, Dawid. Pamiętamy wydarzenie z Goliatem, a wielką ufność Dawida w to, że Bóg go ochroni. 1 Samuelowa, 17 rozdział, 45 werset. Ty wyszedłeś do mnie z mieczem i oszczepem i włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Zastanówmy się, co za wielka ufność w opiekę Boga. Czy my zdobywamy się na coś takiego w naszym życiu? W oazie zadumy, w psalmach Dawidowych czytamy takie słowa. Psalm 16, werset 10-11. Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grób. Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Jaka ufność tego męża Bożego. Przecież napisane to było 1000 lat przed złożeniem okupu przez Jezusa Chrystusa. A Dawid jakby wyprzedził czas. Napisał: obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Co za oczekiwanie króla, który jakby nie doceniał władzy. Przecież Dawid był królem. Wydawałoby się, że wszystko ma. Wszystko posiada. Cokolwiek chciał mieć, mógł mieć. Nie doceniał tej władzy. Dążył do lepszego życia, które może dać tylko Bóg Wszechmogący. Myślę, że jest tu wielka obietnica dla Kościoła. Rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Obietnica dla Kościoła. Prawica Boża, stan boskiej natury. Tak, bracie i siostro, stan boskiej natury. Przecież do tego poświęciliśmy swoje życie. O to się ubiegamy. Pan zna nasze usiłowania. W drugim wieku przed Chrystusem, prawdopodobnie w drugim wieku, napisana jest księga Ioba. Opisany jest człowiek Boży, tak możemy powiedzieć. Ijob był majętnym, bogatym człowiekiem, a zauważmy, co on napisał. Ijob, 19 rozdział, 25 i 26 werset pisze tak. Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie, że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. Uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. Przecież Odkupiciel jeszcze nie złożył swojego życia. A zauważmy, jaką miał Ijob wiarę, jaką miał ufność w to, że uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. Chociaż wiemy, że niemożliwe jest, aby Ijob dostąpił boskiej natury, bo nie stało się to po okupie, nie żył po złożeniu okupu. Jednak jego dążenie serca było tak wielkie. Myślę, że nasze dążenie serca jest również takie wielkie. Nasza ufność w Boga jest tak wielka, że możemy powiedzieć: uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. Tak, takie jest nasze usiłowanie. Ale Pan oceni nasze usiłowania. Analizując ten werset, nasuwa się werset z objawienia świętego Jana z 20 rozdziału i 6 wersetu. Od 20 rozdziału 6 wersetu. Czytamy: błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą 1000 lat. Wiemy, że ciało i krew nie mogą oddziedziczyć królestwa. Co za wspaniała wizja, nadzieja dla wybranych, dla poświęconych. Zastanówmy się, a jaka jest nasza nadzieja? Dlaczego tutaj jesteśmy? Zostawiliśmy dom, rodziny, wygody może. Poświęcamy czas, nawet pieniądze, aby spotkać się w takiej społeczności. Do czego nam to jest potrzebne, ta społeczność? Myślę, że do wzajemnego budowania się. W takich społecznościach mamy przedsmak królestwa. Mamy przedsmak królestwa. I myślę, że w takiej społeczności próbujemy, jak będzie w królestwie. Próbujemy. Możemy to zauważyć, gdy przebywamy na dłuższych konwencjach wielodniowych, bo jednodniowa konwencja może nie robi aż takiego wrażenia. Możemy to odczuć, gdy odwiedzamy braci, siostry, które są chore, które mają taką wielką wiarę, mają taką wielką nadzieję i wydawało się, że należałoby im pomóc, a to właśnie te siostry, ci bracia, których odwiedzamy, one nas podnoszą na duchu. One wzbudzają nas, w nas ufność. Myślę, że wiele doświadczeń, wiele korzyści możemy odnieść, odwiedzając braci w innych krajach. Niekoniecznie tych bogatych. W krajach biedniejszych możemy się czuć naprawdę dobrze. W społeczności braterskiej widzimy ich wiarę, ich ufność w to, że przyjdzie królestwo. Modlimy się tą samą modlitwą. Przyjdź królestwo Twoje. Będzie nadzorował Chrystus i Kościół. To oni laską żelazną będą zaprowadzać prawo. Prawo, które ustanowił Pan Bóg. Myślę, że nadzieja świata jest marną nadzieją. Bo gdy mówimy o zmartwychwstaniu, to niektórym ludziom brakuje wyobraźni. Niektórym ludziom brakuje wiary. Nie bardzo umieją to pojąć. Niemniej jednak ten czas przyjdzie, czy ci ludzie chcą tego, czy nie, czy noszą na ofiarę, aby tam gdzieś zapewnić bliskim lepsze życie, czy nie noszą, to nie ma znaczenia. Pan Bóg ma swój plan i Pan Bóg działa według swojego planu. Gdy zimą wszystko zamiera i tłumaczymy, że przecież przyjdzie wiosna i wszystko się budzi, i wydawałoby się, że z tego, co umarłe, coś powstaje. Możemy tłumaczyć to ludziom, że przecież tak to jest. Tak to skonstruował Pan Bóg. Nawet w przyrodzie. Ale nadzieja świata jest marną nadzieją. Apostoł Święty Paweł w liście do Hebrajczyków napisał takie słowa. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Tak, wierny jest ten, który dał obietnicę. Jaką obietnicę? Myślę, że możemy zacytować werset. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Amen.